porozmawiamy o naszych ograniczeniach, które mogą, ale właściwie wcale nie muszą decydować o tym, czy tego zwierzaka powinniśmy mieć. Niedawno przeczytałam wpis na stronie kolegi o tym, że pojechał do pewnej hodowli na południu Polski i tam, gdy hodowczyni odkryła, że nie widzi, odmówiła sprzedania kota. Pomyślałam sobie wtedy, pewnie jak większość osób, które pocieszały owego znajomego i wieszały psy na hodowczyni, że jak mogła, przecież to paskudne. A potem jednak przyszła taka refleksja, że przecież nie zawsze jesteśmy w stanie zajmować się naszym zwierzakiem, nawet mimo tak zwanych ograniczeń, bo nie widząc możemy zwyczajnie nie zauważyć, że nasz kot zaczyna chorować. Dlaczego? O tym zapewne za chwileczkę powie pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka, autorka książki Co jest kocie? Dobry wieczór, pani Małgorzato.
Dobry wieczór.
Chciałabym dzisiaj porozmawiać właśnie o tym, jak postrzegają nas zwierzęta, nas i nasze ograniczenia, czy nasze braki, na przykład brak wzroku, chodzenie o kulach, czy inna niepełnosprawność są przeszkodą w posiadaniu zwierząt. Ale z drugiej strony też nie zawsze chcemy my się zajmować zwierzęciem, które jest chore, niewidome, nie ma łapki lub po prostu ma inne deficyty. Pani Małgorzato, jak zajmować się niewidomym kotem i jak pani sądzi, czy nasze ograniczenia są jakoś ważne dla zwierząt?
To może zacznijmy od tego, że zwierzęta przede wszystkim w mojej ocenie od ludzi różnią się tym, że nie oceniają ani nas, ani innych zwierząt, ani siebie. I to, co my traktujemy jako kalectwo, czy jakąś niepełnosprawność i bardzo często jakby wiążemy z tym też różne dodatkowe, także emocjonalne konsekwencje, u zwierząt najczęściej nie ma miejsca. Jeśli zwierzę rodzi się niepełnosprawne, to nie ma świadomości swojej niepełnosprawności. Jeśli zwierzę staje się niepełnosprawne, na przykład w wyniku wypadku, to jeśli tylko jest wystarczająco silne psychicznie, żeby wydobyć się z samego tego szoku pourazowego, bo tu też dochodzi właśnie kwestia tego, żeby zwierzę chciało walczyć, żeby chciało wyjść na prostą, to potem większość tych zwierząt bardzo szybko adaptuje się do nowej sytuacji. I to widać zarówno przy kotach niewidomych, to widać przy kotach kalekich, to widać przy kotach po jakichś wypadkach związanych z urazami narządów ruchu. Te zwierzęta po prostu uczą się żyć w nowej rzeczywistości, dostosowują się do niej tak bardzo, jak tylko mogą, wypracowują sobie nowe metody funkcjonowania i one się nad tym nie zatrzymują. One nie muszą jakby rozłożyć tego w swojej głowie na części. One po prostu wychodzą ze szpitala i stwierdzają, dobra, nie mam łapy. Okej, to uczę się chodzić bez łapy. Dobra, nie mam oka. Fajnie, bo już nie boli, natomiast z jednym okiem też można. I jakby kwestia dostosowania się do nowych warunków jest u nich ważniejsza niż rozpamiętywanie kwestii tego, że coś uległo zmianie. Ja mam akurat taką wyjątkową okazję i przyjemność znać kilka kotów po urazie kręgosłupa, które mają niewładny tył i są rehabilitowane w bardzo różny sposób, w szeroki sposób i uczą się też chodzić w oparciu o wózeczki, więc są to takie koty wózkowe. I proces tego, w jaki sposób te zwierzaki dochodziły do swoich aktualnych umiejętności mobilnych, był niesamowity, bo one większość tych sytuacji po prostu traktowały jako nowe wyzwanie. Dobrze, nie da się tak jak do tej pory, okej, to robimy to inaczej, więc zróbmy to. I wydaje mi się, że to jest właśnie niesamowite i tym bardziej jakby podnosi pewną, no może trudno powiedzieć wartość, ale jakoś tak nobilituje trochę te zwierzęta jeszcze bardziej w moich oczach. Ja osobiście mam doświadczenia z kotem niesłyszącym, ponieważ moja kotka domowa jest niesłysząca od urodzenia i szczerze mówiąc opieka nad kotem niesłyszącym nie różni się specjalnie od opieki nad każdym innym kotem, poza tym, że mamy troszeczkę inny system komunikacji. Komunikujemy się gestami, komunikujemy się poprzez wibracje, a nie poprzez słowa, ale poza tym kot jak każdy inny.
No właśnie o to chciałam zapytać, czy kalectwo zwierzęcia uniemożliwi nam kontakt z nim? Pani już w pewnym sensie odpowiedziała na to pytanie.
To zależy też właśnie jakie kalectwo, bo przy na przykład psie niesłyszącym mamy faktycznie pewien problem, jeśli wcześniej pies pracował na komendach głosowych, no bo tutaj tracimy tą możliwość wykonywania przez niego poleceń w oparciu o głos, no bo nie dotrzemy do niego, ale wtedy możemy wypracować na przykład zestaw komend wizualnych. I odwrotnie, jeśli pies przestaje widzieć i jest to na przykład proces związany ze starczymi zmianami we wzroku, to wtedy możemy zintensyfikować pracę w oparciu o dźwięki i węch. Zresztą u zwierząt bardzo często jest tak, że jeśli z jakiejś przyczyny natura odbiera im jakiś zmysł, to inne zmysły się intensyfikują, przejmują rolę.
Chyba podobnie u ludzi jest, prawda?
Tak, to jest ten sam mechanizm. I na przykład moja kotka, ta niesłysząca, ma bardzo mocno rozwinięty węch. I u niej węch jest tym zmysłem, który przejął na siebie część funkcji słuchu. Z kolei znam kota, który praktycznie może nie, że urodził się bez oczu, ale znaleziono go w takim stanie, że oczy były już w zasadzie tylko do usunięcia, jakieś resztki po kocim katarze, które tam zostały. I to był kot, który po prostu nie widział nigdy, bo on jeszcze tych oczek nie otworzył, a one już były chore. Więc on od początku funkcjonował bez wzroku i to jest kot, który łapie, przynajmniej jak go ostatnio widziałam, łapał w locie rzucane myszki, tylko że te myszki nie miały grzechotek. Więc on tak świetnie miał wyostrzone inne zmysły, że ten wzrok nie był mu do niczego w tym momencie potrzebny, przy normalnej takiej kociej zabawie, którą chyba wszyscy znamy.
Niezwykłe. A z drugiej strony, pani Małgorzato, czy osoba niewidoma, bo do tego chcę nawiązać, do tego, co mówiłam, o czym mówiłam na początku audycji, o tej historii kolegi, który chciał kupić kota i okazało się właśnie w hodowli, że on nie widzi, więc pani zdecydowała, że mu nie sprzeda. Czy podejmie się pani wyrażania takiej opinii na temat tego, czy osoba niewidoma może właśnie zajmować się zwierzakiem bez narażania go na sytuacje zagrażające? I tutaj akurat mowa jest o kotach.
Wydaje mi się, że w codziennej opiece, takiej regularnej, codziennej opiece, przy dobrze skonstruowanej przestrzeni, przy fajnie zorganizowanym mieszkaniu, które będzie nam zapewniało bezpieczeństwo dla tego zwierzaka i oczywiście też dla osoby opiekującej się, jest to możliwe. Natomiast ja czułabym się bezpieczniej, przekazując do takiego domu swojego kociego podopiecznego, gdybym wiedziała, że mimo wszystko w tym domu będzie się również pojawiała osoba widząca. Bo tak jak pani wspomniała wcześniej, koty są mistrzami w ukrywaniu pewnych rzeczy i nawet opiekunowie w pełni świadomi i wyposażeni we wszystkie zmysły sprawne mają czasami problem z zauważeniem pewnych kwestii w zachowaniach ich zwierząt. Z drugiej strony, jak mówiłyśmy przed chwilą, inne zmysły się wyostrzają, więc może się okazać, że osoba niewidoma wyłapałaby pewne zmiany w zachowaniu zwierzaka inaczej, w sposób, którego my sobie jako osoby widzące nie potrafimy wyobrazić. Być może, że tak by było. Natomiast jeśli byłaby to fajnie zorganizowana opieka, przy założeniu, że jeszcze ktoś będzie na to patrzył co jakiś czas chociaż z zewnątrz, to wydaje mi się, że dałoby się takie warunki zorganizować.
No właśnie, przygotowując się do tej audycji, dowiedziałam się o tym, że to właściwie jest chyba taka jedyna wątpliwość, że ktoś, kto nie widzi, może po prostu nie zobaczyć symptomów choroby, bo koty chorują w ciszy i samotności.
Tak, koty ukrywają objawy, to jest mechanizm adaptacyjny związany z kwestią przetrwania. Jeśli jestem kotem i gorzej się czuję i dam znać po sobie, że gorzej się czuję, no to może się to przyczynić do mojej porażki w jakichś relacjach grupowych. Po prostu zostanę przygoniony czy gdzieś oberwę bardziej, więc lepiej się nie afiszować. I faktycznie widać to bardzo mocno, chociażby przy bardzo powszechnych u kotów problemach z drogami moczowymi, gdzie koty bardzo późno pokazują zewnętrzne objawy i zazwyczaj pokazuje się to już w chwili, kiedy są one mocno nasilone, choroba już jest rozwinięta. Natomiast kwestia takich rzeczy dość prozaicznych, jak właśnie sprawa odchodów, jak kwestia tego, czy kot gdzieś przypadkiem na przykład w nocy nam nie zwymiotował, czy nie pojawiły się jakieś inne dolegliwości, czy nie jest bardziej osowiały, może to być trudne do zauważenia nawet dla osoby, tak jak mówię, zdrowej, widzącej, ale na przykład pracującej dużo, która nie spędza sporo czasu w domu. Więc to mogłoby mnie gdzieś tam faktycznie też zaniepokoić, ale sądzę, że przy, że tak powiem, wspólnej opiece i jakiejś osobie jeszcze z zewnątrz, myślę, że warto. Skoro widzący opiekunowie potrafią się nie zorientować, co kombinuje zdrowotnie ich kot, to tutaj nie stawiałabym tego jako takiego absolutnie wykluczającego argumentu, że w takim razie osoba niewidoma jest skazana na porażkę. My widzimy i też nam nie zawsze wychodzi.
To mogę inaczej to pytanie zadać. Czy osoba, która jest rozkojarzona albo jest skupiona bardzo na zupełnie czymś innym, powinna posiadać chociażby kota?
Szczerze mówiąc, to ja osobiście uważam, że w ogóle zanim zaczniemy posiadać zwierzę jakiekolwiek w domu i zanim otrzymamy je pod swoją opiekę, to powinniśmy najpierw sami się dobrze zastanowić nad tym, czy jesteśmy w stanie zapewnić mu wszystkie potrzebne elementy tej opieki. I najchętniej to myślę, że dobry test psychologiczny by nam się przydał, taki, który wykazałby nasze predyspozycje ku temu, bo u nas ciągle jeszcze posiadanie zwierzęcia jest czymś oczywistym, a powinno być de facto przywilejem.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka, autorka książki Co jest kocie?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, pani Małgorzato. My za chwileczkę wrócimy do tematu. Za moment przedstawię gości w studio i wrócimy do rozmowy.